20.15, magazyn Między Nami Zwierzętami i z nami jest już dr Zbigniew Zawada, biolog, miłośnik naczelnych, wykładowca w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
W Bojanowie, prawda?
Tak, Bojanowie.
W Bojanowie. Panie doktorze, poprosiłam pana dzisiaj o rozmowę o patogenach, bo taki trudny czas przeszedł. Wielu z nas boi się, że zostanie zarażony koronawirusem. Dlatego chciałam pana zapytać o patogeny, które zmieniają świat, które wpływają na życie ludzi, ale też i zwierząt, na codzienne nasze wybory. Skąd biorą się? Czy tylko właśnie ze świata zwierząt?
Oj, Państwo, no rzeczywiście czasy są bardzo trudne, bardzo ciężkie i tak naprawdę pod tym słowem patogen mieści się wiele różnych pojęć, wiele różnych grup organizmów, nazwijmy to, które negatywnie wpływają na życie, ale nie tylko ludzi, także zwierząt, najróżniejszych bezkręgowców, kręgowców, no ale również swoje patogeny mają bakterie, mają grzyby, pierwotniaki, i bardzo często one są również tymi źródłem patogenów dla innych grup świata ożywionego, tak to nazwijmy. No i oczywiście jest jeszcze ta jedna grupa, która stoi w poprzek tego wszystkiego, czyli wirusy, które są zaliczane ani do świata żywych, ani do świata marłych. To są po prostu zmarłych, to są takie nieżywych. Istot są to takie cząsteczki białka, mówiąc najbardziej kolokwialnie, które tylko replikują się, czyli namnażają w komórkach gospodarza, którego uda im się zainfekować. Więc tak naprawdę tych patogenów, bo mówimy o tych takich chorobotwórczych pochodzących od zwierząt i od wirusów, innych grup zwierząt, no to dla ludzi jest mnóstwo i to by trzeba było długie godziny, żeby to wyjaśnić tak naprawdę i poklasyfikować jakoś rozsądnie.
Ale pytam o to, czy to przenoszenie patogenów następuje ze świata zwierząt, ponieważ wielu użytkowników mediów społecznościowych ostatnio publikuje takie informacje o tym, że to właśnie zwierzęta przynoszą nam ciężkie choroby. To są takie grafiki. Są także komentarze, że brukselki czy fasolki nas niczym nie zarażą. I rzeczywiście, rzeczywiście winni są ci, którzy jedzą mięso, bo chyba taki jest uproszczony podtekst tych publikacji.
No tak, to jest bardzo uproszczony podtekst, pod którym ja się nie podpisuję, bo Państwo, no, rośliny mają również swoje patogeny, jak to pani nazwała, czy wirusy, które je niszczą. Te roślinne wirusy są bardzo odległe od nas, istot kręgowych czy bezkręgowych. W związku z tym rzeczywiście to przenoszenie jest tutaj, no, chyba niemożliwe praktycznie albo bardzo utrudnione. Natomiast każda grupa zwierząt, no, weźmy sobie człowieka, weźmy sobie psa, kota, każdy z nas ma swoje wirusy, swoje bakterie, swoje też nicienie, swoje odpowiednie pasożyty, które dręczą tylko i wyłącznie praktycznie pojedyncze gatunki czy pojedyncze grupy, rodziny, rodzaje, mówiąc systematycznie. I na ogół one nam nie zagrażają albo mają jakieś ograniczenie pole rażenia. Jest oczywiście grupa zwierząt, która na przykład patogenów, znów trzymam się tej terminologii, na przykład niszczy jakiś, czy wpływa na stan zdrowia określonej grupy, na przykład czy kopytnych, czy koniowatych, czy bowide, czyli bydła. Tak to wygląda. A to przenoszenie, oczywiście i może inaczej, raz wirusy ludzkie są szkodliwe dla, na przykład mogą być potencjalnie szkodliwe dla naszych najbliższych czworonożnych przyjaciół, a z drugiej strony mogą być również od nich dla nas szkodliwe. I tak było, jest i tak będzie. Natomiast czy brukselka nam jest w stanie zaszkodzić? Pewnie nie, ale jeżeli chodzi o to przenoszenie, każdy wirus czy bakterie na przykład są w stanie mutować. My również mutujemy. Nasze komórki rozrodcze również mutują. po to, żeby dostosować się do klimatu, żeby dostosować się do zmian środowiskowych. A więc każdy organizm, żeby się przystosować, może nie sam organizm, ale jego potomstwo przystosowuje się w ten sposób, że są zmutowane, bo komórki rodzica po prostu zostały do tego stopnia już w jakiś sposób zmienione przez środowisko właśnie ojcowskie, czy to, które matka doświadczała. W związku z tym co jakiś czas bywa rzeczywiście fakt przeskoczenia wirusu na przykład, wirusa na innego gospodarza. To nie dzieje się bez przyczyny, rzeczywiście. Musi ten kontakt być tych dwóch gatunków coraz bardziej ścisły, na przykład załóżmy jakiegoś dzikiego zwierzęcia i człowieka. Musi być coraz bardziej ścisły, musi mieć jakąś określoną liczbę częstszych kontaktów. Wtedy rzeczywiście to może nastąpić, ale jest to taki program biologiczny, na którym my nie mamy Państwo większego wpływu. On się dzieje i on się działo wielokrotnie i dzieje się obecnie. I ja wiem, do czego Pani zmierza, tak myślę, ponieważ wiele osób było obrażonych, ja również, na to, że wirus przeskoczył zjedzonych w Chinach nietoperzy. Tego to nie zostało do końca potwierdzone i my nie możemy być tego na 100% pewni.
Ale już się wini Chińczyków za to, że jedzą dzikie zwierzęta, że mają targi z żywymi zwierzętami, bo to kolejne chyba uproszczenie jest, tak?
Tak, to jest bardzo duże uproszczenie. Państwo, oni te zwierzaki jedli od dziesiątków tysięcy lat, jak ci ludzie tam są w tych terenach, więc to dopiero nastąpiło teraz. Ale nie zapominajmy, że u nas również jest zwierzęta, są również targi ze zwierzętami inaczej wyglądające, to prawda, ale to jest właśnie uproszczenie. Taki przeskok z jednego gatunku na drugi wirusa czy patogenu może nastąpić w każdym miejscu i to jest tylko kwestia, gdzie to nastąpi.
Czyli nie trzeba zjeść zwierzęcia, żeby taki patogen czy wirus przeniknął do świata ludzi?
Absolutnie. Nie. To, no ja oczywiście tu teraz upraszczając, ale wyobraźmy sobie sytuację, że jakaś brygada ludzi, którzy chcą ratować dzikie zwierzę, no ratuje go, jest kontakt fizyczny, doszło do przekazania wirusa przez tak zwane wrota zakażenia, bo to też musi być odpowiednia forma tego. To nie jest tak, że każdy wirus przenika tak jak chce, to musi nastąpić, że tak powiem, dopust Boży w cudzysłowie, że akurat to się zaistniało, że to się zadziałało. No i wtedy obrońcy przyrody mogą stać się nosicielem. Akurat zwierzę miało w jakiś sposób zmutowany gen, który akurat mógł zaatakować komórki człowieka i ci ludzie stali się tymi nosicielami tak zwanymi zero, którzy właśnie od nich rozeszła się epidemia. Więc tu, wie Pani, musimy być ostrożni. Ja wiem, że to budzi emocje, ale Państwo musimy być bardzo ostrożni wydając wyroki, bo tak na 100% ja nie wiem, czy my kiedykolwiek dojdziemy, skąd się ten koronawirus tak na dobrą sprawę wziął. One występują w świecie zwierząt i występują w świecie ludzi. No stało się, to już jest rozlane mleko i pamiętajmy o tym, że przy wszystkie książki, które zajmują się wirusologią, opisują, że obrona przed wirusami to jest prewencja i później leczenie objawowe. I my innych doświadczeń jako ludzkość nie mamy i musimy tą drogą po prostu podążyć. A że skutki tego będą no, kolosalne, nieodwracalne, to jest naprawdę tak jak wojna, giną ludzie, są duże straty, że tak powiem, w gospodarce, no ale znaleźliśmy się jako ludzkość, znaleźliśmy się w takim miejscu.
A czy pan jako biolog może też pokusić się o takie stwierdzenie, jaka jest przyczyna takiego nagłego pojawienia się patogenu?
Przyczyna nagłego pojawienia się na patogenu nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ wie pani, to jest los. I akurat mogło przez 20 tysięcy lat w Chinach ten patogen mógł występować i nagle stało się, że on rzeczywiście ze zwierzęcia przeskoczył na człowieka. Więc to jest jak gdyby taka, zaistniało to. Natomiast dlaczego on się tak szerzy, mogę powiedzieć, myślę, no to jest typowo sprawa związana z dość dużą populacją ludzką, z przeludnieniem w pewnych miejscach zapewne i z możliwością szybkiego przenoszenia się z jednej osoby na drugą. Ale to już jest, że tak powiem, cykl, taki, nie cykl, złe słowo używam, przepraszam, ale jest to po prostu zjawisko, które jest no, nagminnie w przyrodzie występujące, czyli tam, gdzie jest zbyt dużo zwierząt czy osobników jednego gatunku, tam pojawiają się choroby, które mają na jakby zadaniem ich jest ograniczyć populację tego gatunku. No i koronawirus, tak samo jak grypy, jak inne wszystkie wirusy, no jest właśnie odpowiedzią przyrody na zbyt duże zagęszczenie ludzi w jednym miejscu, a że ludzi na całej planecie jest pełno. 80% żyje w dużych miastach, w dużych skupiskach ludności świata, więc on po prostu tam się rozprzestrzenia. Dodatkowo mobilność, ogromna mobilność naszego gatunku, czyli biznes w czasy, kultura, pojechanie, zobaczenie, zwiedzenie powoduje to, że ludzie przemieszczają się non-stop i to tak jak naprawdę scenariusze jakichś katastroficznych filmów, no tak to się zadziało. W ciągu 12 godzin państwu dzisiaj wylatujemy, znajdujemy się w Indiach, za dwa dni wracamy do Polski, możemy przesiąść się na samolot do Stanów Zjednoczonych i wszędzie, gdzie nie zalecimy, gdzie nie zajdziemy, możemy tego wirusa czy ten patogen po prostu zawieść. No a to leci jak później już po sznurku, jak widzimy na załączonym obrazku w telewizji i w relacjach ludzi, którzy tego no niestety doświadczają.
Powiedział pan mi jeszcze przed audycją, kiedy rozmawialiśmy o temacie, że nie ma sterylnego świata i jest całe mnóstwo chorób, które roznoszą zwierzęta. I czy powiedział pan to dlatego, że ten patogen w pewien sposób, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, nas zaskoczył, po prostu wyrwał z komfortu, że jak to mogło się stać w XXI wieku?
Wie pani, ja może jeszcze inaczej odpowiem przewrotnie na pani pytanie na początku. Trzy rzeczy przychodzą znienacka. Miłość, śmierć i sraczka. I zawsze nas zaskakują. Tak samo patogeny. Ja przepraszam może za takie mocne stwierdzenia, ale naprawdę czy one nas zaskakują? Zawsze zaskakuje nas coś niebywałego w najmniej odpowiednim momencie. I jak to się dzieje? No wie pani, XV-XVI wiek co roku po prostu wybuchały, czy w Europie wybuchały co chwilę jakieś epidemie i generalnie one były związane raz z przeludnieniem ludzi w pewnych miastach, bo to dotyczyło zawsze ośrodków miejskich na ogół, to zwane morowe powietrze. I związane było z brudem, czyli z brudną wodą, z szczurami, gryzoniami, które mogły to przenosić, etc., etc., brakiem higieny. Ja tylko przypomnę, że jeszcze na początku XIX wieku ludzie w Europie myli się trzy razy w życiu, a więc jak się urodzili, później po środku i jak umierali. W związku z czym śmiertelność ludzi wynikająca z braku higieny była ogromna. Teraz pani mówi, jak to się dzieje, że ten świat jest brudny. Patogeny są wszędzie, one się wszędzie tworzą. My nie możemy zrobić sobie sterylnego świata, bo tym samym się zabijemy. My, nasze organizmy muszą z jednej strony reagować na brudny świat po to, żeby się odparniać. No ale z drugiej strony no, tenże wirus wywołał taką dyskusję i to wielu krajach na świecie, no, że trzeba myć ręce, że trzeba
no,
w ogóle się myć.
Nie wywołał, może po prostu przypomniał nam podstawowe zasady.
No tak, przypomniał nam podstawowe zasady, że powinniśmy jakby na pewne rzeczy zwracać uwagę i gdzieś jakieś tam robione ankiety, to chyba nawet mi Sebastian Klichowski gdzieś tam przytaczał, że no gdzieś tam jakaś ankieta wskazywała, że część Polaków w ogóle nie myła rąk w ciągu dnia, a więc podstawowe rzeczy higieny no są obowiązujące, ale też i musimy pamiętać, żeby pić czystą wodę, żeby pić, żeby jeść na odpowiednim standardzie pokarmy i no bo licho nie śpi, licho zawsze gdzieś tam czyha.
Ale czy ta sytuacja też spowodowała, czy wywołuje taką może taką świadomość, że brakuje nam wiedzy na temat biologii, że dopiero musi się coś zdarzyć, żebyśmy zrozumieli, jak działa natura. Bo przecież nie zdarzyło się nic, co byłoby jakimś ewenementem, prawda, w świecie natury, w świecie przyrody.
Taka historia, powiedzmy, w życiu na Ziemi działa się, no, trudno wymienić pewnie ile milionów razy, ile razy wirusy zabijały poszczególne gatunki, całe rodziny, rzędy zwierząt. Więc tutaj w tym wypadku to jest dla przyrody nic nadzwyczajnego. Dzień powszedni. I taka walka non stop się dzieje. Natomiast ja może powiem też przewrotnie, uczę w szkole i gdzieś chyba w okolicach grudnia mówiłem, nim cała historia jeszcze z tą epidemią się pojawiła, mówiłem moim uczniom, pozdrawiam, trzeci rok technikum weterynaryjnego, że epidemie są w stanie zmienić los, historię, zachowania ludzkie, że są w stanie wywrócić całe rządy, całe królestwa. No i mówiłem mi o kościach, które były zbierane, kaplice, czaszek, to wszystko, jak to działo się w średniowieczu, ale chyba mi nie wierzyli. I chyba nie do końca tego na początku słuchali, kiedy rzeczywiście sprawa wybuchła już w Chinach i zaczęliśmy to głębiej dyskutować, kiedy zaczęli na tym przykładzie głębiej dyskutować, kiedy zaczęliśmy rozmawiać już o poszczególnych dniach, niekiedy jak to się rozwija, rzeczywiście przyroda okazała się dla nich zupełnie czymś innym niż dotychczas myśleli. A większość społeczeństwa naprawdę ma pojęcie niewielkie o podstawowej przyrodzie, o gatunkach. No mnie to razi, ale ja wiem, że większość osób do dzisiaj, które często się nawet wypowiadają w telewizji, to tak naprawdę nie wiedzą, co to jest wirus, jak on działa. Uważają, że antybiotykami da się wszystko zwalczyć. Nie wiedzą, że akurat faktycznie to nie działa na wirusa, tylko na towarzyszące choroby, bakterie, które w tym czasie się zaczynają podczepiać pod chory organizm. Nie wiedzą, co to pierwotniaki, nie wiedzą, co to bakterie, nie wiedzą, co to grzyby, tak na dobrą sprawę. A więc poziom biologiczny, tak, jest bardzo niski. Ten poziom biologiczny wychodzi na to, że nie jest tylko w naszym kraju bardzo niski. On jest na całym świecie bardzo niski. I wie pani, moje takie spostrzeżenie jest, że naprawdę zapomnieliśmy o tym. Myśleliśmy, że już że tylko najgorsze to, co nas może czekać, to jest wojna nuklearna, wojna zbrojna. A w międzyczasie nic się nie będzie działo. Wszystko będzie pięknie, ładnie, świeciło słońce, a my będziemy mieli wakacje, plaże. Tu też okazuje się, że wirus zaczyna zmieniać naszą historię ludzkości. I my tak naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku to jeszcze się zapędzi, bo wszyscy liczymy z nadzieją, że będzie dobrze, ja również. I tu żadnej paniki nie próbuję siać. Ale tak naprawdę jak długo, ile, czy będą wznowienia tego, czy szczepionka będzie musiała być co roku nowa robiona, bo wirus będzie mutował. Jak to pójdzie, tego naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, czy będziemy miesiąc, dwa, pięć na kwarantannie. No, patrzymy teraz tylko na model chiński, czyli na to, jak oni to przeszli i staramy się dostosować. A więc rzeczywiście ja bym tutaj w szkołach, jeżeli mogę się jeszcze chwilkę wypowiedzieć, to ja bym w szkołach no rzeczywiście zaczął zmieniać programy nauczania biologii i zacząłbym również zmieniać mentalność ludzi w stosunku z biologią za pan brat bardziej. Naprawdę to nam jest wszystkim potrzebne, a katastrof i tych niebezpiecznych momentów jest coraz więcej i coraz więcej takich historii jest możliwych, scenariuszy możliwych do realizacji, no, katastroficznych wręcz, więc tu nam się świadomość biologiczna i świadomość przyrody będzie nieodzownym tematem, żeby przeżyć po prostu.
Na trudne czasy najlepszy jest spokój i akceptacja przede wszystkim natury, ale ja na moment jeszcze, bo już powolutku kończymy, wrócę do tej Brukselki, bo zapytał pan, czy Brukselka może nam zaszkodzić. Robiłam niedawno zakupy w sklepie i kupowałam cukinię i teraz kupuje się na przykład warzywa, na których jest taka informacja, że nie mają aż tak dużo pestycydów jak inne. I myślę, że w tym kontekście warzywa również są nam w stanie zaszkodzić. Ale to tak na koniec, żeby zakończyć z większą nadzieją, jak pan myśli, jaka droga nas czeka? W którą stronę powinniśmy się zwrócić?
Ja myślę, że chodzi pani o tą stronę po prostu jako strona ludzkości. Tak, chyba to w tym kierunku. Może jeszcze państwo inaczej. Nad tym naszym bezpieczeństwem jako tako całej ludności też jest mnóstwo biologów, mnóstwo genetyków, mnóstwo ludzi, którzy cały czas starają się robić, powiedzmy, lepszą żywność. To nie ma znaczenia, czy my będziemy jeść mięso, inaczej. To ma znaczenie, ale państwo, czy pokarm roślinny, czy pokarm zwierzęcy musi być bezpieczny, musi być dobry, przede wszystkim dobrej jakości. Zbyt dużo antybiotyków, czy zbyt dużo pestycydów tak samo powoduje spustoszenie w organizmie i tu nie czarujmy się, że osoby, które jedzą brukselkę, ja nie spłycam tematu naprawdę, osoby, które jedzą tylko rośliny, będą uważały, że nie spowodują spustoszeń na kuli ziemskiej, i ich pokarm będzie zdecydowanie lepszy od zwierzęcego. Tak nie jest, ponieważ rośliny rzeczywiście potrzebują mnóstwa chociażby środków ochrony roślin. Ta wielki konsumpcjonizm, jaki obecnie jest na świecie, olbrzymi, niektóry na wyrost, bo za dużo niszczymy, te wielkie monokultury pola, te wielkie opryski z jednej strony, no powodują, że ta żywność roślinna również jest kiepskiej jakości. Często nawet ta brukselka, ta soja, to w ogóle często. W jakim my kierunku pójdziemy? My chyba musimy zwiększyć bioróżnorodność, zmienić znów psychikę myślenia i zmienić gospodarstwa na mniejsze. Nie w takiej ilości, może jak kiedyś były, że 5-10-hektarowe, ale zmienić w ogóle system produkcji, a więc być może większa bioróżnorodność na gospodarstwach, większa możliwość wchodzenia, robienia jakichś remis w naturze, żeby to bardziej przypominało stosunki występujące kiedyś w dzikiej przyrodzie. No chyba to jest jedyna droga, która powoduje, że ta żywność rzeczywiście z czasem będzie lepsza. No ale też nauka musi iść do przodu i zamieniać może te pestycydy na lepszą walkę biologiczną po prostu w tym znaczeniu, tak żeby mniej było również tych pestycydów w tej brukselce i środków ochrony roślin, bo nie czarujmy się, tego jest najwięcej, chociażby w najbardziej pospolitych używkach, herbacie, kawie, a wielkie plantacje kawy, herbaty tak samo niszczą środowisko jak olej kokosowy, więc tutaj palmy kokosowe, więc tutaj państwo nie ma złotego środka, nie ma.
Dziękuję bardzo, doktor Zbigniew Zawada w magazynie Między Nami Zwierzętami. Dziękuję pani doktorze i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.